koncerty. Pobyt w Wiedniu ostatecznie przekonał Chopina, że czas najwyższy rozpocząć działalność, z którą chciał wiązać swoją przyszłość – koncertowanie z własną muzyką. Czas od powrotu z Austrii do przedednia następnego wyjazdu, długo zresztą przekładanego, upłynął więc Fryderykowi przede wszystkim na komponowaniu dwóch koncertów na fortepian i orkiestrę. To miał być nowy towar eksportowy młodego pianisty. Forma koncertu, trzyczęściowego utworu na instrument solowy z towarzyszeniem orkiestry, skrystalizowała się w stylu Brion jako popis fortepianu na tle dialogującego z nim zespołu. Nawet u Humla, chętnie operującego klasycznym gestem, trudno doszukać się śladów właściwego dla tworzącego równolegle Beethovena stopienia głosów instrumentów w symfonicznym dialogu. Daleko też jesteśmy od idei rywalizacji instrumentu solowego z zespołem, co leżało u podstaw idei koncertowania 100 lat wcześniej. W koncercie w stylu Brion fortepian jednoznacznie panuje nad biegiem formy. Jest głównym narratorem całej opowieści. Orkiestra zaś stanowi rodzaj urozmaicenia i chóru. Jej ritornelle mogą komentować partię fortepianu. Podejmują ją i ewentualnie przekształcają, prowadząc do kolejnych epizodów utworu. Ciężar opowiadania spoczywa jednak na instrumencie solowym. Ten wykorzystuje cały arsenał wirtuozowskich środków, jakim ówcześnie dysponowano, z reguły przeplatając ustępy śpiewne, gdzie prezentowane są tematy ustępami zbudowanymi z gam chromatycznych w tercjach, kwartach, sekstach, pasaży, podobnie skomplikowanych, i figuracji, a w celu wzmożenia efektu dodając skoki i kontrasty dynamiczne. Nie sposób nudzić się, słuchając podobnej bieganiny po klawiaturze. Cały zastęp koncertujących pianistów w początku XIX wieku stworzył obfity zbiór tego typu utworów, bardzo podziwianych przez współczesnych. Spośród nich w stałym repertuarze ostatecznie pozostały wyłącznie dwa koncerty Chopina. Nie tylko z powodu jego późniejszego powodzenia, lecz z powodu ich nadzwyczajnej jakości. Dość zwrócić uwagę, jak bardzo w stosunku do swych kolegów rozwija Chopin akompaniament. U innych kompozytorów w stylu Brion prawa ręka prowadzi możliwie namiętny temat. Lewa zazwyczaj gra akordy rozłożone, niekiedy nawet w formie prostego basu Albertiego, albo repetowane, które zapewne w tamtym czasie były przez wykonawcę arpeggiowane. Chopinowski akompaniament tworzy natomiast kapryśną mozaikę współzależnych linii, rozpinających swoją siatkę napięć zarówno w poziomie, jak i w pionie. Faktura jego utworów już na tym etapie zdaje się wprost kipieć inwencją. Drugi koncert F-moll, który powstał jako pierwszy, lecz jako drugi został wydany, jest arcydziełem zmysłowej subtelności, choć zarazem pierwsza jego część imponuje energią, a trzecia porywa skocznym mazurem. Wariant tego samego typu realizuje pierwszy koncert E-moll, skomponowany bezpośrednio po F-moll, a opublikowany przed nim. Rozpoczyna się od niezwykle stanowczego Allegro maestoso, w którym temat brzmi dostojnie, a może nawet groźnie, by potem nie tyle rozpłynąć się, ile wzmacniać w figuracjach rozbieganych w przeciwnych kierunkach gamach chromatycznych. Na końcu piorunując basowym akcentem werbla w lewej ręce. Koncert F-moll, choć jego pierwsza część również nosi oznaczenie Allegro maestoso, ma znacznie bardziej elastyczny charakter. Druga część, romanza, jest zatopiona w marzeniu przerywanym bajecznym recytatywem fortepianu. Taki chwyt również należy do asortymentu koncertów w stylu Brion. Ale gdzież recytatywowi w ostatnich aktach adagia w koncercie G-moll Moscheles'a, mimo że sam w sobie brzmi przejmująco, do recytatywu w którymś z koncertów Chopina. Znajdujemy się na innym poziomie wyobraźni, zarówno brzmieniowej, jak i formalnej, a wreszcie melodycznej i rytmicznej. Każdy gest Chopina ma zupełnie inną jakość niż u jego kolegów. Podczas gdy u niego muzyka narracyjnie opowiada, płynąc zmiennymi napięciami, u innych z reguły odpracowuje kolejne ustępy figuracji. Czy może wyjaśniać te różnice inspiracja romansy, którą Chopin podesłał Titusowi? Nie ma to być mocne. Jest ono więcej romansowe, spokojne, melancholiczne. Powinno czynić wrażenie miłego spojrzenia w miejsce, gdzie stawa tysiąc lubych przypomnień na myśli. Jest to jakieś dumanie w piękny czas wiosnowy, ale przy księżycu. Dlatego też akompaniuje go sordinami, to jest skrzypcami przytłumionymi gatunkiem grzebieni, które okraczają struny, dają im jakiś nosowy srebrny tonik. Może to jest złe, ale czemu się wstydzić źle pisać pomimo swojej wiedzy? Skutek dopiero błąd okaże. Chopin, idący świadomie i konsekwentnie za własnym wyczuciem, w powolnej części koncertu e-moll ponownie wzdycha do swojego ideału, któremu, jak pisze w liście, wiernie, nie mówiąc z nim, już pół roku służę. Skutek miał się okazać niemal natychmiast. Najpierw w domu. Chopin urządził prywatne wykonanie koncertu F-moll z orkiestrą okrojoną do kwintetu i instrumentów dętych. Sam naturalnie zasiadł przy fortepianie. Cieszył się przybyciem osób, które poza jego salonem unikały się, albo wręcz ze sobą walczyły. Chciał widzieć, jak będą patrzyli na siebie Elsner, Soliwa i Kurpiński. Luminarze życia muzycznego, reprezentujący różne stronnictwa, mieli zresztą wziąć się za łby niemal zaraz po wyjściu z salonu Chopinów, a dokładnie zaraz po wyjściu z sali Teatru Narodowego, gdzie wreszcie koncert F-moll został oficjalnie wykonany 17 marca 1830 roku. Był to publiczny debiut Chopina w Warszawie. Obok koncertu zabrzmiały też rondo a la Krakowiak i improwizacja. Recenzje, wszystkie pochlebne, nawet entuzjastyczne, niekiedy prześcigając się w pochwałach, od razu jednak zaczęły wyrażać zainteresowanie, komuż to pan Chopin zawdzięcza swe umiejętności. Oczywiście mistrzowi Elsnerowi, głosił dziennik powszechny krajowy, który swą klasyczną szkołą uchronił geniusz młodzieńca od popadnięcia w maniery rossiniowskie, czymkolwiek by one były. Absurd, odpowiadała na to Gazeta Warszawska, a równocześnie z nią także Gazeta Polska. Należałoby raczej życzyć wszystkim młodym kompozytorom, aby się pilnie wpatrywali w dzieła tego mistrza Rossiniego i uczyli się z nich, jak mają szanować najszlachetniejszą część płodów muzycznych – melodię. Choć więc oddać trzeba zasługi profesorowi Elsnerowi, to słyszeliśmy obok płody innego ucznia pana Elsnera i powtórzyliśmy sobie dawne przysłowie, że z piasku bicza i diabeł nie ukręci. Zagrano wówczas także symfonię Józefa Nowakowskiego, skądinąd bardzo zdolnego kompozytora. Prawykonanie koncertu F-moll było wydarzeniem, jakiego w Warszawie oczekiwano od dawna. Dla odmiany, mające miejsce po 7 miesiącach prawykonanie koncertu E-moll przeszło znacznie mniej hucznie. Prasa odnotowała wydarzenie, chwaląc je w najwyższy możliwy sposób, ale dość schematycznie. Geniusz Chopina najwyraźniej nie był już gorącym tematem. Ogłoszony i oficjalnie ze wszech stron stwierdzony, zszedł z listy najbardziej pożądanych newsów. Tym bardziej, że październik roku 1830 przyniósł inne sensacyjne wydarzenia. Atmosfera w Królestwie Polskim gęstniała z dnia na dzień i występ nawet najwspanialszego pianisty mógł przejść mimochodem. Podczas tego występu u boku Chopina pojawiły się dwie młode śpiewaczki kreowane przez Carlos Olive, który podjął się poprowadzić cały koncert na nowe warszawskie gwiazdy Anna Wołków i Konstancja Gładkowska. Ta ostatnia z tej okazji wpisała Fryderykowi do sztambucha uroczy czterowiersz: przykre losu spełniasz zmiany, ulegać musim potrzebie, pamiętaj niezapomniany, że w Polsce kochają ciebie. A parę stron dalej, najwyraźniej pod wpływem nastroju całego wieczoru, następny, o nieco gorętszej temperaturze emocjonalnej: a żeby wieniec sławy w niezwiędły zamienić, rzucasz lubych przyjaciół i rodzinę drogą. Mogą cię obcy lepiej nagrodzić, ocenić, lecz od nas kochać mocniej pewno cię nie mogą. W przyszłości miał Chopin dopisać do tego wyznania jedno słowo – mogą. Na razie jednak 2 listopada 1830 roku z kuferkiem i teczką z nowymi utworami wsiadł do dyliżansu.